Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ponownie wracamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasz gość zapowiadany, pan profesor, doktor habilitowany Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości i zarazem też socjolog. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
No cóż, zbliża się przerwa majowa, panie profesorze, a tutaj my pana zapraszamy na rozmowy. Może lepiej byłoby posiedzieć sobie w ogródku, w altance, gdzieś wyjechać, a tutaj trzeba w naszym studiu. Ale wiemy, że jest potrzeba, żeby dzisiaj porozmawiać właśnie, jak dobrze przeżyć te dni, prawda, majowe, dni świąteczne, pełne też patriotyzmu. Jaki pana jest ogląd? Jak tutaj podzielić? Czy wypoczywać, czy być czynnym patriotą w tych dniach? Czy da się podzielić dwa wymiary?
Ojcze Januszu, pierwsza rzecz to taka, że ja z dużą radością tutaj jechałem i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, gdyż nie tylko gościnne progi telewizji Trwam i Radia Maryja zawsze sprawiają mi niebywałą satysfakcję, bo przecież potem i z telewidzami, i radiosłuchaczami spotykam się w różnych okolicznościach i państwo w sposób bardzo życzliwy i sympatyczny reagujecie na mnie, za co dziękuję. A druga okoliczność to właśnie to moje mobilne tutaj przybycie spowodowane z taką radością, że będziemy mogli rozmawiać właśnie o tej rzeczywistości weekendu majowego, pierwszego weekendu majowego, który przeplata dwie rzeczywistości. Rzeczywistość związaną z 2 majem i 3 majem, czyli wydarzeniami historycznymi ważnymi dla naszej tożsamości narodowej. A druga okoliczność to jest taka swoboda i wolność czasu, który warto byłoby dobrze zagospodarować. I o tych dwóch rzeczach myślę, że warto, żeśmy porozmawiali, ale jeśli ojciec pozwoli na dwie impresje...
Bardzo proszę, powiedzieć. Ja słucham też, bo uczę się od profesora.
Tak sobie pomyślałem, jak przemierzałem te 300 kilometrów z mego domu tutaj, że bardzo chcę o tym powiedzieć, bo jechałem przez 3 województwa, z ziemi lubuskiej, z Krosnoodrzańskiego, przez Wielkopolskę, wjechałem na Kujawy i wszędzie tam widziałem piękną Polskę, która się rozkwieciła, która jest coraz bardziej uporządkowana. Nasze domostwa, obejścia mają bardzo taki estetyczny wygląd. Przecież to dzisiaj właśnie państwo wylegliście przed domy, żeby czyścić, żeby wyplewić, żeby przekopać. To samo widać na polach. No po prostu przesmaczny widok takiej soczystej Polski. I jak jechałem tutaj z takim poczuciem, że po prostu kocham cię, Polsko. No przepraszam.
Może... Zarazem socjolog, który patrzy na społeczeństwo, prawda?
Dokładnie, tylko tyle, że ja pozwoliłem się unieść pewnej takiej sekwencji rozsmakowania się w tym, że jestem Polakiem i że widzę moich rodaków, którzy właśnie tak wokół domu, w takim codziennym rytuale dbają o tę skrawek ziemi, który mają, a jednocześnie dbają o Polskę. I druga refleksja, związana z czymś, co wydaje mi się takim przycupnięciem w przysiadzie i oczekiwaniem na pewien gest, który się dokona za 2 dni. Gdyż władze miast, samorządów lokalnych wykonały to, co do nich należy, gdyż zaczął się weekend. To znaczy powywieszały flagi i Polska już łopocze pod biało-czerwonymi flagami i to jest wyraźne. Ale wyraźne jest to, że jeszcze na domach ich nie ma, że jeszcze na blokach ich nie ma, bo przecież my to uczynimy pewno wczesnym porankiem 2 maja. I nie chciałbym się mylić, ale intuicja mi podpowiada, że tych łopoczących flag na naszych domach, balkonach będzie bez liku. Byłbym bardzo rad, żeby tak się stało. Przecież to jest wyraz nie tylko utożsamiania się z naszą ojczyzną, ale też i wyraz pewnej świadomości, że to jest nasz symbol, symbol naszego narodu.
No my co roku apelujemy w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, o tym, żeby pamiętać o tej fladze. Jest to taki pewien nasz wyraz i patriotyzmu, i jedności. Ale właśnie, panie profesorze, czy jest tutaj jakaś taka dychotomia, że połowa Polski kocha grillowanie, połowa Polski będzie patriotycznie przeżywała te dni? Czy to będzie połączone? Czy na przykład zwycięży ten pogląd, dość polityki, wyłączmy wiadomości, bo chcemy po prostu być ze sobą w rodzinie, w ogródkach i tak dalej?
Ale ja tutaj nie widzę sprzeczności.
Ja też tylko się pytam, czy właśnie jak to będzie?
Ja tak sobie myślę, że tak. Że nie ma absolutnie sprzeczności w tym, że mogę w sposób aktywny, twórczy, sportowy, ogrodowy, czy w oparciu o moją pasję czy hobby, spędzać ten najbliższy czas, pamiętając o tym, że są pewne okoliczności, wydarzenia i uroczystości, w których mógłbym wziąć udział. I tutaj, ojcze, pojawia się pytanie, czy zechcę w nich wziąć udział, tak? To znaczy, że ja jako poseł i wiele koleżanek, posłanek i posłów, samorządowców, władz lokalnych, teraz mamy, że tak powiem, żniwa naszej aktywności. Bo po prostu tych imprez jest szalenie dużo. I oto te władze oficjalne dwoją się i troją, żeby wszędzie być. Kłopot czasami polega na tym, że ten pierwszy garnitur władz lokalnych zawsze się stawia, a mieszkańcy tak jakby szerokim łukiem omijają te uroczystości. Wobec powyższego, jeśli o cokolwiek mogę prosić i apelować, to, żeście państwo nie omijali, tylko dołączyli. Ale czy stanęli obok tych włodarzy?
No ale czy mamy może kompleks 1 maja trochę tak tych
myślę,
tych
że to już troszkę jest przeszłość, która dla szczególnie tego młodego pokolenia jest zupełnie nieuświadamiana. Ja pamiętam, ojcze, sytuację pewnej awersyjności, niechęci wynikającej z faktu przymusu uczestnictwa w imprezach doktrynerskich, politycznych, manifestacji, co do których nie mieliśmy przekonania. Ale te czasy na szczęście mamy za sobą, a teraz jest sposobność ku temu, żeby spontanicznie, autentycznie i bez żadnego przymusu po prostu wziąć dziecko na barana, dziecku dać chorągiewkę, pójść na pochód trzeciomajowy, pójść na mszę, potem pójść na jakiś caprzyk albo śpiewanie pieśni majowych, tak?
Czy patriotycznych i majowych?
Patriotycznych. No, myślę, że wydarzeń w naszych dużych i małych miastach będzie szalenie dużo. Pojawia się oczywiście tylko taka nadzieja na to, że nadawcy tych programów, projektów, działań spotkają się z gremialnym odzewem mieszkańców, którzy przyjdą fajnie uczestniczyć w tych spotkaniach.
Czyli taki patriotyczny, no nie chcę powiedzieć relaks, bo to może źle się łączy, prawda, ale patriotyzm
z patriotyzm pogodny, patriotyzm podobny, mający charakter spontanicznego uczestniczenia, ale ojcze, mam wrażenie, że tu jest jedna z rzeczy chyba dość ważna, żeby to nasze uczestnictwo nie było płytkie, żeby nie było takie naskórkowe. To znaczy, że warto byłoby, żeśmy chociażby albo sięgnęli po tygodniki, w których jest dużo reportaży, faktografii, które opisują wydarzenia z 1793 roku, kiedy 3 maja, rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, nadano tak jakby oficjalnie barwy biało-czerwone jako barwy narodowe, tak? I warto z tą faktografią się zapoznać, bo to nie jest przypadek, że biało-czerwona jest naszą flagą.
No
więc gdybyśmy mieli się zabawić w jakieś skojarzenia, na przykład wieczorową porą, gdy rodzice siedzą z dziećmi i widzą na ekranie telewizora łopoczącą biało-czerwoną flagę, to niech tata się pochwali przed dzieckiem albo mama tym, że wie, dlaczego tak jest. Jaki jest rodowód heraldyczny naszej biało-czerwonej? No, szanowni państwo, kto z was wie? No, spróbujmy sobie na to odpowiedzieć.
No właśnie. Biała i czerwona. Tutaj znalazłem, mam taką ściągę. Podpowiemy rodzicom i wychowawcom,
że... A może ktoś zadzwoni?
A właśnie, to będzie przy telefonie, dobrze? I będzie nagroda. Będzie nagroda, będzie książka patriotyczna dla tych, którzy zgadną, skąd mamy kolor biały i skąd czerwony, dlaczego są połączone, tutaj są razem. Ale właśnie, panie profesorze, bo pan jest tutaj specjalistą od badania społeczeństwa, człowieka, Polaka. Jaki jest ten współczesny patriota, a jaki winien być, bo wiemy, że nie jest jeszcze idealny u nas ten wymiar patriotyzmu. Jak pan to ocenia? Jakie są standardy, a jakie są
oczekiwania,
tak.
Ojcze, ja myślę, że jeśli chodzi o takie stereotypowe podejście Polaka wobec obowiązków, zobowiązań wobec ojczyzny, to właśnie tutaj mamy pewien kłopot, gdyż jest to zdystansowanie się, myślenie o tym, że to nie do końca jest moja sprawa, myślenie oparte na takim ludycznym powiedzeniu moja chata z kraja. Że to, co dzieje się w obejściu mego domu, to jest priorytetowe, a cała reszta może...
My home, my castle.
Tak, cała reszta może być chaotyczna, może być nieuporządkowana, nie interesuje mnie. I to jest oczywiście dość poważny kłopot, gdyż to nie jest tak, szanowni państwo, że tylko ten egoistyczny, ksobny, tak, patrzący ku sobie interes powinniśmy zabezpieczać, ale to jest, no... Znacie oczywiście to powiedzenie, ojczyzna to zbiorowy obowiązek, więc każdy z nas ma coś do zrobienia. I teraz w jakim wymiarze? No w wymiarze rzetelnego, pełnego merytoryczności i poprawności wykonywania swoich powinności. Takie mam wrażenie. I tutaj jednak, ojcze, jest pewna zmiana jakościowa. Bo przecież jeśli odnosimy się do przeszłości, to bardzo często w okresie systemu komunistycznego żyliśmy w pewnej
zakłamaniu
i takiej dwuznaczności, że to nie jest mój kraj, że to jest kraj, który najechali ci, którzy nas ciemiężą i się dystansowaliśmy.
No i było też poczucie, że jesteśmy oszukiwani, okradani przez
tak
własny,
jest.
Nie kraj, ale władzę, prawda? Więc
tak,
możemy naszą pracę też wykonywać tak.
Natomiast nie chcę idealizować, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach czujemy się coraz bardziej gospodarzami we własnym kraju. Że bardzo często łapiemy się na tym, gdy w rozmowie ktoś mówi ten kraj.
I poprawiamy, nie?
I reflektujemy, tak. Mówimy nasz kraj,
nasza
ojczyzna, tak? To jest nasza wspólnota. Wobec powyższego nawet w sensie takim wrażliwości językowej jesteśmy coraz bardziej w utożsamianiu się z tą przestrzenią. I to jest bardzo fajne.
A słowo państwowiec, jak pan ocenia, kiedyś jak było widziane, jak teraz? Bo wiemy, on się pojawiło na horyzoncie teraz naszego tutaj obywatelskiego życia, prawda?
Ja sądzę, że to jest sytuacja bardzo zadowalająca, że wśród wielu reprezentantów zarówno władz lokalnych, jak i władz państwowych coraz więcej jest myślenia propaństwowego, nie opartego na interesie jakiejkolwiek grupy politycznej czy grupy, nie wiem, interesów biznesowych, tylko myślimy w kategoriach dobra państwa, państwa, czyli naszej ojczyzny. I pozwolę sobie przywołać jednak to, co wydaje mi się tym najbardziej wyrazistym, klasycznym przykładem grupy państwowców, którzy skupieni byli wokół świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Ci zginęli młodzi, też właśnie. Część z nich zginęła.
Część zginęła. Tak, tylko tyle, że ten etos tej grupy stał się również pewnym pierwowzorem dla wielu w tym pokoleniu, którzy przyszli po nich i pamiętają o współpracownikach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którzy w katastrofie smoleńskiej odeszli, a ich charakteryzowała właśnie postawa takiego bardzo klasycznego propaństwowego myślenia, podobnie zresztą jak pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Tu przychodzi mi obraz, nazwisko pana Władysława Stasiaka. Nie wiem, czy pan pamięta.
Tak jest.
Człowiek, który miał tyle funkcji, jedną po drugiej przejmował, do każdej się nadawał i był pełen takiego, no czuć było, że oczy mu błyszczały, jak mówił o Polsce, jak mówił o czymś, co trzeba robić dla Polski, prawda? To jest taka, wielu było tam wielkich właściwie, wszyscy, ale ta postać, prawda?
Dokładnie. Ale proszę, ojcze, zauważyć, że to był człowiek niespełna czterdziestoparoletni, czyli to jest to młode pokolenie wychowane, właśnie wychowane w...
Już po 8-9, tak?
Tak, tak, w duchu postsolidarnościowym, prawda? I to jest chyba ważne, żebyśmy pamiętali, iż nawet w czasach chaosu, w czasach pewnej beznadziei, która wydaje się być mrokiem okupacji, mrokiem monocentrycznego systemu sprawowania władzy, że również w tamtym czasie potrafiliśmy kształtować fenomenalne, cudowne postawy i sylwetki młodych patriotów. I sądzę, że dzisiaj to jest również doznanie młodego pokolenia, które mimo czasami kontrowersji dotyczących bieżącego życia politycznego potrafią myśleć propaństwowo, potrafią myśleć o ojczyźnie jako zobowiązaniu i zadaniu każdego z nas.
No, może banalne pytanie, no ale czy patriota rodzi się na kamieniu, rodzi się na pniu, czy wymaga wychowania,
wymaga
oczywiście
wymaga
przekazu,
wychowania.
Tak? Bo to nie
oczywiście,
jest tak,
że tak,
że on sam będzie, bo będzie, nie wiem.
Ojcze, my potrzebujemy w swoim rozwoju towarzyszenia drugiego człowieka.
Czyli rodzina, szkoła.
Dokładnie, ale również, to rodzina, szkoła, ale również instytucje, które kształtują nas w sensie zarówno duchowym, jak i formacyjnym w odniesieniu do zobowiązań wobec wspólnoty, jaką jest naród. Wobec powyższego, szanowni państwo, to nie jest też tak, że na przykład ja, funkcjonując w swojej małej społeczności lokalnej, przepraszam, nie wpływam na postawy moich współobywateli.
Wpływam,
oczywiście, że wpływam. Daję przykład. Albo jestem transparentny, albo jestem nieczytelny. Dzisiaj, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałem posłem, to tym bardziej jest zobowiązanie stawiające mnie tak jakby w sytuacji nieustannego poczucia, że no, muszę być czytelny. Ale to dotyczy zarówno nauczycieli, kapłanów, policjantów, każdego z nas w tej roli społecznej, do której został posłany.
No właśnie, czyli te standardy patriotyzmu nie zmieniają się tak za bardzo z czasem, tylko po prostu można powiedzieć, że one przylegają do człowieka, który żyje w XIX wieku, w XX, XXI, że ojczyzna to jednak będzie stały podmiot.
Stała jakość, tak jest.
Mam takie pytanie za chwilę dla pana, taki mały konkurs dla pana profesora.
Dobra.
To od razu, czy za chwilkę jeszcze? Ale od razu. Panie profesorze, mam tutaj dwa zestawy dekalogów patrioty. Jeden jest marka nowoczesnego patriotyzmu, drugi jest z czasów zaborowych. I proszę podać, wybrać jeden z tych przykazań, bo to dekalog, i powiedzieć, z którego jest ten, a z którego jest ten.
Dobra.
No to jeden z 10, tak? Który na przykład? Drugi, trzeci?
Czwarty.
Czwarty. Liczę. 1, 2, 3, 4. Wychowuj swoje dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku do polskiej historii. I z drugiego, przestrzegaj moralności, wychowania religijnego, ucz dzieci pacierza i religii w języku ojczystym.
I powiem, że,
który jest pierwszy,
że oba się pięknie uzupełniają. Pierwszy jest współczesny, drugi jest...
Bardzo dobrze, brawo.
Tak, tak, tylko tyle, że ojcze, że
ale
to fajnie...
Ten jest zaborowy, ten drugi jest zaborowy, a ten jest 2011 podpisany.
Dokładnie, tylko tyle, że powiem tak, że ten zaborowy odnosi się chyba do... Przede wszystkim odnosi się do sytuacji, w której jednym z istotnych nośników tożsamości był język ojczysty. A język ojczysty najczęściej był wykorzystywany w sekwencji modlitewnej.
Tak,
w związku z czym również przesłanie wiary stanowiło o jakości mojego poczucia patriotyzmu. A z drugiej strony mamy wskazanie niebywale istotne.
150 lat różnicy, natomiast...
Tak jest, tylko tyle, że w tym drugim przesłaniu mówimy o niebywałej roli rodziców. Niebywałej roli rodziny, która jest tą kolebką, która jest tym matecznikiem, w którym nasze myślenie o ojczyźnie kształtuje się, prawda? Mhm. Także w obu przypadkach one się są synergiczne, ładnie się uzupełniają.
Czyli tu i tu jest wychowanie dzieci. Wychowuj swoje dzieci, mówimy teraz, dzisiaj, przestrzegaj, no właśnie, wychowaniu, ucz dzieci pacierza i religii. No bo, no wiemy, Kulturkampf chociażby, prawda? Te
tak
dzieci
jest.
Były tam bite za to, że mówiły ojcze nasz w języku polskim i niemieckim.
Tak.
Więc to są te wyróżniki. Jeszcze jakaś ciekawa myśl, panie profesorze, na ten weekend?
A spójrzmy może na jakieś jeszcze inne propozycje, siódemkę.
Bo są grzechy narodowe.
A wtedy grzechy, też. Dobra.
Ale możemy siódemkę, no. To. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pracuj wytrwale i uczciwie, rozwijaj się, bądź przedsiębiorczy, wkładaj całe serce w to, co robisz i popieraj wszystko, co swojskie, rodzime, choćby przyszło ponieść trud lub ofiarę materialną.
No to powiem, wiadomo, że to wezwanie sprzed 150 lat jest dzisiaj...
Zaborowy, tak, dekalog
zaborowy. Tak, zaborowy jest dzisiaj niebywale aktualne. Jest dzisiaj niebywale aktualne. Ono odnosi się do dwóch przestrzeni. Oczywiście do przestrzeni tej, w której ja dzisiaj zasiadam, czyli parlamentu, i naszej troski o interes narodowy, i naszej troski o to, żebyśmy podmiotowość Polski traktowali jako priorytet, a nie jako kraj wasalny wobec Unii Europejskiej. I tutaj szapoba wobec tych, którzy przed tak wielu laty potrafili to wyartykułować, aczkolwiek artykułowali to wobec zaborców, a dzisiaj mamy, jakby nie było, bardzo często najeźdźców ekonomicznych.
No niestety. Ale dzisiaj, jak powiemy w tym momencie dzisiaj, kupujmy tylko w polskich sklepach, no to będzie śmieszny nakaz, bo w większości te wielkie sklepy wielkopowierzchniowe nie są polskie.
Tak, a poza tym kłopot polega na tym, że nawet jeśli to jest sklep, który się nazywa bardzo sympatycznie...
Stokrotka, czy tam jakieś reklamy,
dokładnie,
to nie jest wcale...
Z wykorzystaniem bardzo polskiego, tak, symbolicznego wyrazu, to produkty, które tam są produktami bardzo kosmopolitycznymi, czyli są produktami gdzieś obcego pochodzenia. Wobec powyższego jest taka akcja Kupuj polskie produkty, i ona związana jest chociażby z tym, że można ściągnąć na swojego smartfona program, który pozwala mi identyfikować procentowy udział polskiej produkcji w określonym...
Jak to wygląda, że pan podchodzi z telefonem i co?
Tak, i sobie na czytniku odczytuje, skanuje kody i tam mam informację, czy to jest produkt polski, jeśli tak, to w jakim stopniu polski, a w jakim nie. I oczywiście, ojcze, tutaj mówimy o zupełnie nowym modelu troski o ekonomię i gospodarkę narodową, tak? To znaczy, że ci twórcy tego pomysłu mają nie tylko, że taką błyskotliwość wykorzystania nowych technologii, ale również świadomość, że współczesny obywatel musi wykonać niestety pewien trud ku temu, żeby świadomie dokonywać wyborów, również i tych konsumenckich.
A mam takie pytanie, jeszcze wracając do mody na patriotyzm, bo ona jest. Prawda, widzimy dzieci, młodzież, koszulki piękne, patriotyczne, bohaterzy, żołnierze wyklęci. Czy nie obawia się pan, że teraz w dobie rządów prawicy, Zjednoczonej Prawicy, kiedy będzie dużo tych kontekstów patriotycznych, będzie zaproszenie, będzie to wszystko nawet dotowane, czy nie będzie odwrotnie, że my się na to zamkniemy, społeczeństwo się znudzi, tak, spowszednieje?
Nie. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że my autentycznie łakniemy doświadczania wspólnoty narodowej. Że to nie jest po prostu fasadowe.
To nie jest moda, tak?
To nie jest kwestia tylko mody, tak? To jest kwestia pewnego łaknienia, pewnego głodu, poczucia, że łączy nas coś więcej niż tylko przypadkowość. Łączy nas wiara, łączy nas tożsamość historyczna, łączy nas przestrzeń, wspólny język, symbole. Jest wiele rzeczy, które nas łączą. I ja myślę, że to właśnie tak jak tutaj jechałem i miałem takie rozpisywanie na rozmaite sekwencje, elementy, które łączą mnie z tymi Polkami i Polakami, których widziałem w czasie mojej podróży do Torunia, to my też sobie rozpisujemy tę wspólnotę. Na pewne symbole, na pewne gesty, na pewne fajne relacje, dobre relacje. I myślę, że to nie jest moda. I to jest jeden element. A drugi element związany jest z autentyzmem tych wszystkich, którzy są, powiedziałbym, liderami tych przedsięwzięć. Mam bowiem wrażenie, że spotykając tak wielu animatorów, którzy w lokalnych społecznościach podejmują trud rekonstrukcji jakichś wydarzeń, szukają w głębi historii, podnoszą z dołów niepamięci pewne postaci historyczne, że oni robią to, z głębokiej potrzeby i pasji. I ten autentyzm zaraża, bardzo pozytywnie zaraża.
Czyli to będzie dalej istniało, to, może takie
z pewnością,
śmieszna wątpliwość, ale że będą ludzie, po prostu będą ludzie, którzy będą, bo zawsze muszą być ci liderzy, prawda? Ten, który zacznie klaskać, ten, który podniesie
tak
flagę
jest,
pierwszy,
tak
który jakiś tam okrzyk, prawda, wzniesie.
Ale ojcze, tutaj warto jeszcze spojrzeć na to przez pryzmat nowego sposobu komunikowania, czyli oczywiście przestrzeń sieci społecznościowej,
internet,
gdzie głównie tak. Młode pokolenie funkcjonuje. I jak widzi się ich rozmaite produkcje związane z tak zwanymi memami, ale też i portalami patriotycznymi, dyskusje, które tam się toczą, wpisy, których dokonują, one są fenomenalne. Nie tylko ich ilość zachwyca, ale również treści, które są tam zawarte, przekonują o tym, że młode pokolenie coraz, tak sobie myślę, nie tylko dojrzalej, ale i w sposób dla siebie swoisty odczytuje swoje własne miejsce jako członka tej wspólnoty narodu i odczytuje ją jako współgospodarza. I to jest fajne.
Dobrze, a co powiemy teraz młodym ludziom, którzy wybierają emigrację? Już wybrali, już żyją, powiedzmy, w Anglii, w Norwegii, ale się już teraz szykują, bo obliczają jednak swoje możliwości, że tutaj będzie trudno. Nie można ich złudnymi obietnicami, że zostańcie, bo za rok będzie już inaczej. Natomiast cóż, czy można kogoś...
Ojcze, dzięki za tę refleksję. Bardzo ważna, bardzo celna.
No bo dzisiaj...
Szczególnie, że 2 maja obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Tak się składa, że w roku 2002 Sejm Rzeczypospolitej proklamował ten dzień, 2 maja. 2 maja został proklamowany
świętem flagi
2004 roku. A w 2000 roku proklamowano ten dzień jako Dzień Polonii i Polaków za granicą. Ale dlaczego przywołuję ten ważny gest polskiego parlamentu? Dlatego, że szanowni słuchacze i telewidzowie telewizji Trwam i Radio Maria, gdzieś tam rozsypani po całym świecie, wybaczcie za takie być może nadmiernie emocjonalne i pompatyczne słowa, ale pamiętamy o was, potrzebujemy was, ale nie, to nie jest tak, że potrzebujemy was, bo chcemy te euro pieniążki, które zarabiacie, przekuwać tutaj na dobrostan ojczyzny, ale potrzebujemy waszej przedsiębiorczości, potrzebujemy waszego patriotyzmu, myślenia o Polsce. Potrzebujemy również waszej gotowości powrotu do ojczyzny wtedy, kiedy wy tę decyzję podejmiecie. A my tutaj, rządzący, ale również współobywatele, przygotujemy tę przestrzeń, żebyście mogli fajnie i dobrze się tutaj poczuć. Również, żebyście mogli swoją aktywność tutaj przekuwać na sukces ekonomiczny, gospodarczy, ale również bezpieczeństwo socjalne waszych rodzin. I myślę, że taki czas nadejdzie. Zarówno prezydent, jak i pani premier powielokroć mówiła o tym, że ojczyzna na was czeka, natomiast absolutnie ojczyzna również się was nie wyrzeka przez fakt, że jesteście tam. I teraz jaki jest wymiar odpowiedzialności za ojczyznę tych z państwa, którzy jesteście tam gdzieś rozsiani? Ja myślę, że słowo, które w tej chwili powiem, może być traktowane jako pewna wydmuszka, ale to nie jest wydmuszka, bo wy wypełniacie to treścią. Po prostu jesteście każdego dnia ambasadorami Polski. Tam, gdzie jesteście.
A liczby mówią same za siebie. Jeżeli to była prawda, że 20 milionów
tak.
ma korzenie Polski, jest poza granicą, to jest nas prawie 60 milionów. Jaki to byłby naród, no, ale oczywiście niemożliwe, żeby on tutaj się zjednoczył, bo nie ma realnych możliwości chyba. Ale jest ten pomost, prawda? Ten pomost patriotyzm Polska.
Tak. I to jest, jeśli wrócę do tego myślenia o waszym ambasadorstwie, to tak jak tutaj mam wrażenie, że rekomendacją mojego patriotyzmu jest rzetelność, jest współodpowiedzialność, jest pracowitość na rzecz ojczyzny. Tutaj, gdzie zostałem posłany w rozmaite miejsca i role zawodowe, tak też... To wasze ambasadorstwo rozpisuje się jakością waszej postawy i waszego świadectwa tego, że Polak może być taki, a nie inny.
No właśnie.
I to jest niebywale ważne, bo dzięki temu również tego typu narracje, które mają skompromitować Polskę i rządzących współcześnie Polską, spotkają się z kontrnarracją poprzez postawę Polaków na obczyźnie, tak? I oto Anglik, Francuz, Hiszpan, widzący ciebie, rodaku, w miejscu swojej pracy, znający cię od dłuższego czasu, nie da łatwowiernie skusić się narracją tych, którzy jak współczesna targowica chcą Polsce zaszkodzić.
Panie profesorze, przyszła pora, by zaprosić naszych telewidzów i słuchaczy, a więc zapraszamy do telefonów po przerwie muzycznej, już można do nas telefonować. Między patriotyzmem a relaksem weekend majowy rozmawiamy. Oto numery telefonów dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014 i też jest możliwy kontakt na Skype'ie kontakt.tv.trwam razem pisane. Czekamy na telefony, po muzycznej przerwie powracamy do naszych rozmów. Przypomnę, nasz gość, pan profesor, poseł i socjolog Jacek Kurzępa.
Zostawiłem tam ten świat, by przyjechać tu na sam, żeby znaleźć spokój duszy nad jeziorem pośród buszy. Góry, lasy, czysta woda, to soliny jest uroda. Góry, lasy i doliny, to uroki są soliny.
I ponownie powracamy. Bardzo serdecznie też pozdrawiam naszych telewidzów i słuchaczy, którzy są z nami teraz. I odbieramy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria i Telewizja Trwam.
I szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy. Proszę o cierpliwość, proszę Ojca i wszystkich. A mianowicie chcę powiedzieć, z jakimi to symbolami mamy do czynienia w Warszawie. Od wielu lat warszawiacy toczyli batalię z bastionem pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o usunięcie pomnika żołnierzy radzieckich. Myślę, że gdyby nie wynik wyborów, to ten pomnik by wrócił. Mamy też inny problem, a raczej chyba administracja pani prezydent ma inny problem z innymi symbolami. Otóż jesteśmy w przededniu szczytu NATO, a w Warszawie pojemniki na odchody psie są nieoznaczone, bo tak zarządziła pani prezydent. Nie ma mowy symboli. Pani prezydent, zdaje się, dziwnie rozumie mowę symboli, narażając nas i nasze zdrowie oczywiście w ten sposób. W Warszawie przewożona jest trawa skoszona, niesamowicie śmierdząca, bez plandek. To są takie właśnie założenia prawdopodobnie, które w mojej ocenie powodują, że ma być więcej pieniędzy w ZUS-ie, bo za mało było tych ZOFE na zasadzie albo pójdziesz do ZUS-u, albo pójdą tam twoje pieniądze. Tak jesteśmy traktowani, również wskazuje, iż to decyzją pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz pobudowano nam w Warszawie meczet. Proszę powiedzieć, gdybyście mieli państwo okazję, pani prezydent, ile kościołów rzymskokatolickiej wiary powstało na terenach, gdzie panuje wiara w Wallacha. Może zrozumie, że są pewne zasady, ale to jest bardzo ciężkie, dlatego że ta platforma naprawdę to, czego nie umie, to nie umie poruszać się w ramach zasad. Ich zasadą jest działanie bez zasad. Nie da się w skrócie i tak szybko powiedzieć o tym wszystkim, z czym się tu borykamy. A jesteśmy również w przededniu zlotu młodzieży. Po co nam ten meczet, przepraszam, kiedy nie ma wzajemności z drugiej strony? Po co nam ta polityka miłości wobec emigrantów, którzy są potencjalnymi terrorystami? Po co nam ten punkt, w którym mogą się tak łatwo dobierać jak w korcu maku przysłowiowo? Jesteśmy wszędzie, z każdej strony, zagrożeni działalnością administracji pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ale również wskazuje, że ma to odzwierciedlenie, a jest nawet taki szlaban nam ostatnio pani prezydent postawiła na szlaku bitew warszawskich. Ale chodzi oczywiście o bohaterów bitew warszawskich. 44 kilometry ma szlak rowerowy, 30 metrów jest ten szlaban od wypożyczalni rowerów Venturillo. Nikomu to nie przeszkadzało, że właśnie na takim szlaku upamiętniającym bohaterów walczących o niepodległość Polski właśnie z sowietyzmem, właśnie z tym sowietyzmem, który później pozostawił nam pomnik tak zwanych czterech śpiących, pani prezydent, a jej administracja, którą zresztą sama sobie oczywiście dobrała, tak właśnie traktuje symbole. Proszę państwa, jeżeli ktoś nie szanuje symboli, to jak my, warszawiacy, mamy takiego kogoś szanować? Przepraszam bardzo, jak? Tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, dlatego czekamy na prezydenta Warszawy, który spełni nasze oczekiwania, również w zakresie, o którym mówiłem. Szczęść Boże i życzę wszystkim, aby nigdy nie mieli takiego prezydenta miasta. Dziękuję.
Dziękuję panie Jacku, już pan profesor zaraz się odniesie, tylko nie za bardzo rozumiem te kosze dla odpadków, dla psów, że są nieoznakowane, czyli że co, że są wszędzie, czy jak to rozumieć, czy że... Może ktoś nas jeszcze oświeci, nie? Bo pan mówi, że to są, że ich nie ma, czy że są... Że ich jest za dużo, nie wiem. Ale to może ktoś nam pomoże jeszcze z Warszawy i dopowie na ten temat.
Jeśli mogę, ojcze, bo tutaj pan Jacek stawia dwie tezy, które wydają mi się szalenie ważne, a mianowicie rola samorządu lokalnego i administracji w kreowaniu określonych postaw i zachowań obywateli tej lokalności I tu z jednej strony oczywiście ta rola może być bardzo pozytywnie kreująca, a z drugiej strony może być taka, jaką opisał pan Jacek. Nie zmienia to postaci rzeczy, że sami obywatele mogą samoorganizować się w przestrzeni rozmaitych aktywności, zarówno patriotycznych, kulturotwórczych, czy tych, które związane są z funkcjonowaniem symboli w przestrzeni otwartej. Wobec powyższego ja mam takie wrażenie, bo mógłbym oczywiście pokazać wiele przykładów tych samorządów, gdzie ta fenomenalna synergia i zrozumienie między obywatelami a reprezentantami władzy jest oczywista i myślenie propatriotyczne, państwowotwórcze jest wspólne. Wobec powyższego, no to oczywiście mogę powiedzieć o tym, że z dużym często rozczarowaniem, rozgoryczeniem uczestniczyłem w rozmaitych masowych marszach ulicami Warszawy, gdzie generalnie gdyby nie zaciąg zewnątrz warszawski, czyli autokary przyjeżdżające z wielu obszarów Polski, to te marsze miałyby nikłą frekwencję, bo warszawiacy, być może zblazowani nadmiarem tego typu wydarzeń w stolicy, już nie chcą uczestniczyć. I oczywiście jest to eufemizm, bo to nie chodzi o to, że nie chcą uczestniczyć, bo za dużo mają ofert. Tylko dlatego, że mam wrażenie, że wielu warszawiaków, przepraszam, być może powiecie, że was zbyt srogo recenzuję, ale zapadło w pewien letarg związany właśnie z tą postawą.
Jeszcze wrócimy do tego, bo to jest warte zauważenia. Mamy już połączenie, odebrany jest telefon. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maria, słuchamy.
Halo, halo, szczęść Boże, z tej strony Marcin Żukowski z Głubczyc. Dzwoniono do mnie ze studia chwilę temu, ja nie mogłem odebrać, teraz odzwaniam.
A, witam panie Marcinie.
Myślę, tak, że druh profesor, druh Jacek, zapowiedział mnie jako Mariana z Opola.
Tak.
No właśnie, bo chcieliśmy tak, pana wypowiedź jako tutaj harcerza.
Bardzo tak, proszę. Jako harcerza, więc jako harcerz dzwonię do programu.
No jesteśmy już razem, prosimy bardzo.
Aha, no ja, tak, byłem proszony o to, żeby się podzielić naszą działalnością harcerską w sferze patriotyzmu. No, dobrze zapamiętałem temat, tak?
Tak jest, słuchamy pana właśnie.
No, ja jako harcerz z moimi podopiecznymi, nieco starszymi, spędzamy teraz czas tych dni świątecznych, naszych patriotycznych, bardzo aktywnie, dlatego że wybieramy się w góry, ale 3 maja oczywiście będziemy uczestniczyć w naszych uroczystościach gminnych i parafialnych. Następnie nasi harcerze wezmą udział w grze nowej poświęconej tematowi Polonii, dlatego że jak wiemy, 2 maja to jest święto Polonii Polaków za granicą. Temat dla mnie osobiście bardzo ważny, dlatego że mieszkam co prawda na Opolszczyźnie, ale korzenie mam kresowe, więc sprawa Polaków mieszkających za granicą, kresowiaków, ale nie tylko, jest mi bardzo bliska. Mam wrażenie, że niestety w naszej takiej przestrzeni społecznej jest to kwestia dość często pomijana. Być może teraz się trochę to zmieni, ale dotychczas no, nasi rodacy byli pozostawieni sami sobie, więc dużo uwagi pracy wychowawczej, harcerskiej zwracamy na to, żeby nasi młodzi przyjaciele, harcerze mieli świadomość tego, że Polska nie kończy się ani na Bugu, ani nie kończy się na Odrze, tylko polskość jest rozrzucona po całym świecie i warto o tym pamiętać.
Dziękujemy panie Marcinie, pozdrawiamy gorąco. No właśnie panie profesorze, powracamy do tego nurtu. Polskość przy okazji też tego święta, o polskości też chcemy mówić. No i harcerstwo jak najbardziej odrodzone, mocne.
Tak. Harcerstwo ma w sobie, jakby nie było, ten pierwiastek naturalny miłości ojczyzny i służebności wobec ojczyzny. Wobec powyższego to, co druh Marcin mówił i to, że dzisiaj oczywiście mogę skonstatować, że prawdopodobnie wiele środowisk harcerskich wyruszyło na biwaki, bo zaczyna się sezon biwakowy i najczęściej ta aktywność biwakowa związana jest z 3 wyraźnymi działaniami. Pierwsze działanie to jest oczywiście formowanie ducha młodego człowieka, który doświadcza rozmaitych przygód w harcerskiej aktywności, ale jest formowany przez swoich starszych wychowawców, zgodzie z ideą służby Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Druga przestrzeń to jest przestrzeń służebności. To znaczy, że tak jak Marcin ze swoimi wędrownikami teraz jest w Głuszy Opolskiej, to dlatego, że adoptują pomieszczenia, które dostali od wójta gminy, na harcerską bazę.
Działają.
W której to harcerskiej bazie mają odbywać się
rozmaite... Umawiali przed programem, żeby głos był pana Marcina.
Tak, tak.
To mówisz o mszy, prawda, że msza święta ma o 18 i się spieszy
tak,
o 19, żeby zdążyć.
Tak, tak jest. No i trzecia rzecz, o której sam Marcin powiedział, to jest, powiedziałbym, dawanie nie tylko świadectwa, ale i bycie adwokatami rozmaitych grup, które bardzo często są grupami niesłyszanymi w dyskursie publicznym. I tutaj, jeśli Marcin ze względu na swoje kresowe pochodzenie przywołuje w naszą dzisiejszą rozmowę obecność Polaków na wschodzie, na Ukrainie, na Litwie, na Białorusi, w Kazachstanie, na dalekiej Syberii, to nie tylko chyli mi głowę przed wami, dziękując za świadectwo Polski i wierność ojczyźnie, ale myślę, że również my tutaj w Polsce powinniśmy mieć poczucie, że jesteśmy zobowiązani wobec naszych rodaków na wschodzie do dalszej służebności i wspierania tych środowisk.
Czyli ten druh Marcin ma jakiś dziadek albo rodzice pochodzą ze wschodu.
Stamtąd pochodzą. Stamtąd.
I jeszcze przypomnę o tym konkursie, panie profesorze. Czekamy na odpowiedź, skąd mamy barwy narodowe, a więc naszą flagę biało-czerwoną. Skąd to się wzięło, dlaczego takie, a nie inne te barwy są. Więc następny telefon, myślę, albo ten, zobaczymy, czy będzie odpowiedź i nagroda obiecana przez pana profesora, którą wyślemy.
Ale ojciec funduje.
No tak, oczywiście, tak to będziemy. A pan profesor dał pomysł.
Dobra.
Czekamy na telefon, już mamy. Bardzo prosimy, prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy i telewizja trwa.
Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg, honor, ojczyzna, Kraków się kłania, Janek.
Witamy, panie Janku.
Jest taka sprawa, jeśli chodzi o tą Warszawę.
Tak?
Warszawa nigdy się nie pchała do, jak to się mówi, patriotyzmu. Było to drugie miasto Moskwa.
A tak, troszkę ostro ocenę.
My, Kraków i cała Polska, niestety jesteśmy patriotyczni.
Niestety?
My walczymy o to wszystko. A oni siedzą cicho i teraz płaczą, że nimi rządzi Platforma Obywatelska. Niech się wezmą za siebie, niech pracują nad sobą. Szczęść Boże.
No widzimy, wojna polsko-krakowska, warszawsko-krakowska. Ale
jasne,
to...
bardzo kategoryczne, jednoznaczne.
Ja myślę, że tu są patrioci, tu są patrioci.
Tak jest, tak jest. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ten letarg patriotyczny, uśpienie patriotyczne to takie... odpuszczenie sobie gotowości wywieszenia flagi, albo pójścia na mszę za ojczyznę, albo uczestniczenia w Capszczyku czy jakichś wydarzeniach związanych z okolicznościami 2 czy 3 maja, może dotknąć każdego z naszych radiosłuchaczy czy widzów. I dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, żeście Państwo nie zostawali obojętni na tę ofertę i na tę możliwość uczestnictwa.
A propos to Kraków i Królewski, a Warszawa była tą stolicą, zawsze jednak to jest...
No,
ta opozycja była, prawda,
stała.
Pewna.
Rywalizacja stała.
Natomiast już chyba nacisk Moskwy to się skończyło, mi się wydaje, raz i dobrze.
Szczęśliwie, chociaż... tak, szczęśliwie tak. Natomiast rzeczywiście nikogo nie stygmatyzując, nie obrażając, myślę, że to jest tak fenomenalny czas teraz, bo mamy, ojcze, też taką niebywałą sekwencję kalendarzową. Bo najczęściej nasze święta albo się odbywają w takiej jesiennej szarudze 11 listopada, albo mamy wydarzenia związane z rocznicą stanu wojennego, mroźną nocą grudniową. A tutaj pełnia wiosna w rozkwicie, piękne słońce, fajna, doskonała pogoda. Aż chce się wyjść na ulicę i razem z innymi rodakami radować się faktem, że świętujemy rocznicę Konstytucji 3 maja, że świętujemy właśnie święto flagi narodowej.
Dawniej była rewolucja w październiku, rocznice, prawda? Też były te lata, kiedy na siłę musieliśmy
tak
to wspominać, prawda?
Tak
nie, pan profesor pamięta jeszcze te wszystkie
akademie?
Pamiętam,
niestety sięgam pamięcią z autopsji. No.
W szkole i tak dalej, i tak dalej. To było...
I wiersze Majakowskiego.
Tak. Na siłę wciskali, tak żeby jest. Świętować i pamiętać. I jeżeli są telefony, to bardzo prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Marek z Rumi mówi.
Szczęść Boże. Panie Marku, to co, odpowiedź na to pytanie?
No spróbuję, chociaż ja mam już 60 skończoną i historii uczyłem się w komunie, więc mam nadzieję, że nie podam wersji nieprawdziwej.
Tak.
To należałoby właśnie powiedzieć tak, że to bierze się po części z tradycji I Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Czerwony kolor to kolor królewski, szlachecki. Czerwony kolor to także na godle Polski i Litwy, które stanowiły Rzeczpospolitą obojga narodów, prawda? Czerwony kolor to był także obecny na proporcjach jazdy, także i biały, i czerwony dość często husarii, prawda? W 1792 roku biało-czerwony kolor został uznany już urzędowo, ale to najmocniej chyba to wzięło się od powstania listopadowego, gdzie to powstanie chyba ugruntowało te przekonanie Polaków i że biało-czerwone barwy to barwy narodowe i od tego czasu już chyba nikt nie miał wątpliwości. Tak bym to powiedział. Czy dobrze?
Dobrze. Oczywiście bylibyśmy jeszcze dopełnili tę biel związaną z orłem na tym białym tle.
A no tak. No,
bo, i pogonią, no, która
charakteryzuje. Biel pogoni, czyli
biały
pochodzi od orła i od pogoni, tak?
W wiekach średnich, prawda?
Mhm. Czyli biel pochodzi od orła i od pogoni, natomiast mam odpowiedź, a czerwony, bo czerwone są tarcze herbowe.
Herbowe, tak.
I tak mamy unikatowe właśnie barwy na świecie, bo pochodzą od heraldyki, prawda, nie od... Chociażby nam się wydawało to krew i blizna, bo taki był wierszyk,
tak,
w taki, wiersz piękny.
Tak. W takiej potocznym interpretacji to najczęściej mówi się właśnie biel jako czystość, jako uczciwość,
tak,
jako pełną prawość, a czerwień uciemiężenie, cierpienie, ofiarę.
Za ojczyznę.
Tak, którą ojczyźnie jesteś.
Czyli to jest taki wytłumaczony
ofiarować.
I historyczny, a to takie uczuciowe,
tak
bardziej
jest,
nasze,
tak jest,
patriotyczne. Nie wiem, czy pan jeszcze jest, panie Marku?
Jestem.
To proszę, co pan jeszcze nam opowie coś ciekawego, jak pan przeżywa te dni i proszę potem zostawić adres, dobrze? Tam u pana już...
jak przeżywam dni? No więc wywieszam na osiedlu największą biało-czerwoną flagę, której pochodzenie, no znaczy sposób, w jaki wszedłem w posiadanie tej flagi może nie jest najbardziej chwalebny, albowiem kiedyś, ale opowiem to. Kiedyś byłem na zjeździe PiS-u przed laty, no i wymachiwaliśmy tam, dostaliśmy duże flagi. I tak ta flaga mi się spodobała, doszedłem do wniosku, że właściwie nigdzie takiej dużej nie kupię. No, że w imię, że tak powiem, dobra wyższego, żeby demonstrować tę polskość dużą flagą, no nie zwróciłem go władzom partii.
Czyli pan wrócił z tą flagą do domu po zjeździe?
Wróciłem,
tak?
Do domu i od lat ona jest wywieszana i jest największa w mieście.
No i dobrze, i pan o nią dba, pewnie ją pierze, czyści.
No przynajmniej mole jej nie zjedzą w magazynie, prawda?
No właśnie. Panie Marku, to cóż, dziękujemy bardzo i proszę tam zostawić adres, dobrze? Dokładnie do pana. Adres poza anteną. Panie profesorze, czy jakieś jeszcze pytanie się nam
Chciałbym powiedzieć a propos tego, co pan Marek mówi, a mianowicie ta przydziałowa flaga, którą w sposób sensowny zagospodarował. Dzisiaj, szanowni państwo, nikt nam nie przydziela flag. Możemy je sami z własnej potrzeby zakupić gdziekolwiek i umieścić w godnym miejscu w swoim obejściu, domu, bloku, w którym mieszkamy. I bardzo do tego zachęcam, bo chciałbym wam powiedzieć, iż miałem przed 4-5 laty takie troszkę poczucie rozczarowania, kiedy głównymi motywatorami do tego, żeby wywiesić flagę, były wielkie koncerny piwne,
no tak,
które dawały przy okazji sześciopaki.
Ogródki dawały rytm, prawda?
Tak jest. I tak jakby wzywały nas do dawania świadectwa naszego poczucia solidarności z piłkarzami. Dzisiaj dajmy sobie spokój z tymi sześciopakami, a sięgnijmy po flagi, wywieźmy je. Rozkochajmy się w łopoczącym szumie biało-czerwonej nad głową. Polubmy ten widok i spróbujmy go jak najpiękniej i jak najśpieszniej zademonstrować po prostu.
Jeżeli nie mamy telefonu, to panie profesorze, jeszcze jedna sprawa. Patriotyzm w globalnej wiosce. Jak to jest, żebyśmy nie mieli lęków, że nas się nazwie, że jesteśmy zamkniętymi na innych, prawda, na inne narody, że jesteśmy nacjonalistami, bo niektórzy mają takie lęki, prawda? Skończmy z tymi tematami, bo nam dadzą pieczątkę nacjonaliści, nie daj Boże, już nie mówię inne, prawda,
ja
nazwy.
Myślę, że to jest narracja, która właśnie ma nas wbić w takie getto poczucia, że my jesteśmy gorsi przez fakt, że dbamy o interes narodowy. No to już bardziej absurdalnej tezy nie można postawić.
No tak, no, Niemcy dbają, prawda, promocją marki swoich samochodów, dbają. Produktów. Nie ma, to nie jest nacjonalizm niemiecki, tylko to jest po prostu...
Tak jest, patriotyzm gospodarczy. Jeśli myślimy w tych kategoriach, to pochwalę się, że w parlamencie oczywiście jest jeden z liczniejszych zespołów parlamentarnych i to jest zespół dotyczący patriotyzmu gospodarczego, który to zespół i parlamentarzyści w sposób niebywale skuteczny pracują na rzecz dbałości o polską gospodarkę, polską ekonomię, polski rynek. I to nie ma nic wspólnego z faktem, że jesteśmy, czy podejmujemy działania, które można byłoby interpretować jako te, które moglibyśmy nazwać, nie wiem, jakimiś nacjonalistycznymi, prawda? Dbało się o wymiar efektywności naszej gospodarki i jej konkurencyjności w globalnej wymianie handlowej jest po prostu pragmatyczny i racjonalny i musi być efektywny. I nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej.
Czyli tak, no i gospodarczy, i też pamiętanie też i podatki, prawda? Płacimy
zdecydowanie,
podatki.
Ale też i chodzi o system bankowy na
paragony
przykład.
Też, prawda?
Tak, tak, tak. Także absolutnie. Poza tym, szanowni państwo, ja myślę, że to wy, podobnie jak ja, doświadczacie powielokroć, gdy wyruszamy gdzieś tam do Europy, która dzisiaj jest otwarta, to okazuje się, że nasi sąsiedzi, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Anglicy, w sposób skuteczny również podejmują tego typu działania, jak dbałość o interes własnego narodu i własnej gospodarki. Wobec powyższego nie różnimy się z nimi tymi postawami ani trochę.
I mamy telefon, panie profesorze. Bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie, kłania się Joanna z Niemiec. Pozdrawiam szanownego gościa i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chciałabym właśnie powiedzieć, no pięknie dzisiaj się składa, że od jutra mamy weekend praktycznie nasz polski, międzynarodowy. Ja jestem tutaj w Niemczech ogromną, wiadomo, patriotką. Jest coś niesamowitego, bo u nas, my tutaj trafiamy się, koleżanki, te, które pracują przy opiekach, te, które przy nawet jeszcze sprzątaniach, ale nas, my jesteśmy wszędzie traktowane dobrze, bo my same siebie traktujemy dobrze, same o sobie mówimy dobrze i nasz zaszczyt być Polakiem czasami Niemców denerwuje, bo tak strasznie dobrze mówimy teraz, że w Polsce mamy takie osiągnięcia, zaczyna ten wyż demograficzny być w przyszłości lepszy przez 500+. Wiadomo, teraz mamy nową naszą premier, mamy dobrego prezydenta. Zaczynamy być trochę tak źle postrzegani przez Niemców. Moi synowie, moje dzieci pracują i mieszkają za granicą. No, mam nadzieję, że zaraz wrócą, no bo w Polsce jest coraz lepiej. Ale ten patriotyzm jest tak niesamowity w Polsce, czasami do niezniesienia, że mnie to wkurza, bo my za granicą robimy taki dobry przykład, tak naprawdę mówimy o naszym kraju, w samych superlatywach, a tam w Polsce gdzieś się tam się gdzieś tłuką jakieś kody, kory, coś tam jeszcze powymyślali, a po co to? Przecież my Polacy nie możemy do swojego gniazdka zanieczyszczać się, no. Więc ja tak postuluję, Polacy w Polsce, szanujcie się, bo nie wiecie, co moglibyście stracić. My w Niemczech, tu Belgia, Holandia, tu gdzie wszędzie jesteśmy, my robimy, jak to mówią Niemcy, dobre laune, gute laune. Róbmy tak dla Polski, właśnie. Bo Niemcy już się szczycą swoją flagą, a jeszcze trochę to powiedzą, że myśmy rozpętali drugą wojnę światową. Ale nie chciałabym przedłużać, ale mówię tak, my na Zachodzie, gdziekolwiek jesteśmy, my Polacy, jesteśmy prawdziwymi patriotami, pamiętamy o was, modlimy się za was, trzymamy kciuki za obecny rząd, no i naszą panią premier Margaret Thatcher, Polską. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, pani Anno, dziękujemy. A jeszcze, bo zapomnę, panie profesorze, a co mamy w Stanach Zjednoczonych? Przy każdym polskim domu, gdzie ten flaga, maszt biało-czerwona z orłem jeszcze i w ogóle. Więc tam dopiero jest też kult narodowych tradycji.
Ojciec pozwoli, bo po prostu jestem bardzo wdzięczny pani Joasi za telefon. I chcę powiedzieć o trzech rzeczach króciutko, żeby nie przegadywać. Pierwsza rzecz to, pani Joanno, doskonale pani wie, że to nie zawsze tak było wśród Polaków na obczyźnie, że byliśmy zintegrowani, że współpracowaliśmy ze sobą, że też dzieliliśmy się dobrym słowem. Pamiętam niedawne lata, kiedy było troszkę ciężej, kiedy Polak Polakowi wilkiem. Szczęśliwie się to zmienia i tego państwu gratuluję, bo zrozumieliście, że tak nie można. Ale z drugiej strony teraz pani Joasia mówi, wy w Polsce też przestańcie się żreć, przestańcie się kłócić. Ma pani rację. Nie zmienia to postaci rzeczy, że po obu stronach sporu ta refleksja musi wybrzmieć.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Halo, halo. Mikrofon jest Chrystus Maria, zawsze Dzielnica.
Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora.
Nie wiem, czy słychać mnie dobrze, bo ja słabo słyszę.
Bardzo dobrze, słyszymy.
To cieszę się bardzo. Ojcze kochany, pozdrawiam oczywiście gościa i ojca, pana posła, pana profesora. Dzięki za ten program. Ja w drodze słucham. Słyszałem przed chwilą tą panią poprzednich. Jedną panią z Niemiec. Gratuluję serdecznie tej pani z Niemiec, całej postawy. Ale jeszcze więcej. Myślę, że ci, którzy są poza Polską, także którzy wyjechali za pracą teraz, za chlebem, tak powiedzmy, często rodziny tu zostawili, dzieci dojeżdżają na chwilę najwyżej do Polski. Wszyscy. Po prostu wymieniajmy się. Mówcie, nie bójcie się mówić ludziom, jaka jest sytuacja w świecie, jak to wszystko wygląda, żebyśmy tu w Polsce zrozumieli wiele spraw, tych wszystkich, powiedziałbym, prądów będących myślowych, nie tylko myślowych, i politycznych, i gospodarczych, i wszystkiego, żebyśmy umieli się odnaleźć, żebyśmy nie byli takimi naiwnymi ludźmi. To się już poprawia. Coraz więcej jest ludzi nienaiwnych, tak, w tej rzeczywistości, nie dających się wymanipulować, ale oby wszyscy. I my w Polsce czekamy na ten, powiedziałbym, impuls naprawdę głoszoną spoza Polski. Myślę, że to już nieraz mówiłem w radiu, że od ludzi, od Polaków spoza Polski można się uczyć wiary i miłości do ojczyzny. I dobrze byłoby przekazywać to tutaj także. Bo my jesteśmy, te pozostałości w umysłach naszych z komunizmu jeszcze są, jeszcze będą długo. Ten PRL siedzi w głowach. To nawet jakbyśmy nie chcieli. Dużo trzeba czasu, żebyśmy się z tego oczyścili. A pani mówi jeszcze, że z Niemiec, że tutaj tak źle mówią o Polsce, czy źle robią. No to trzeba wiedzieć, kto. Dzieło chwali mistrza. I widzieć, jeżeli źle mówi, to widzimy, kto to jest. Prawda? Dzieło chwali twórcę. I wiemy po owocach, po słowach ich poznajemy. I za tych ludzi też trzeba się modlić. I też trzeba pracować nad tym, nad myśleniem. Nie bać się dialogu, rozmawiać. Może coś osiągniemy. Także z tymi, którzy w Polsce, przeciwko Polsce działają. Ci targowiczanie, tak najkrócej mówiąc. Bo to jest. I ta targowica jest na rękę wrogom Polski, tym spoza Polski. Nie łudźmy się. Ani Niemcy, ani Rosjanie, ani Amerykanie, ani żaden inny kraj nic nam za darmo nie da. A bardzo chętnie weźmie i widzimy, co jest. Prawda? Widzimy, jak to jest. My musimy być mądrzy i mieć charaktery wielkie. Dzięki serdeczne. Jadę, tak wie pan, panie profesorze, przez Polskę dzisiaj i flagi to tak widzę od czasu do czasu. No, na jakiejś remizie, na jakimś urzędzie, na szkole. A na domach raczej nie trzeba. Tu dużo pracy też. Dużo pracy. nad każdym z nas. Dużo. Już jest lepiej, ale jeszcze bardzo dużo pracy i nie zniechęcajmy się. I na koniec mówmy ludziom, że jest Radio Maryja. Pomagajmy, żeby włączyli to radio. Nawet jak dziecko bawi, w domu jest taka mama, niech włączy radio. Będzie mądrzejsze. Pracujmy nad tym, nie zachowujmy tylko tego dla siebie. Mówmy innym i róbmy wszystko, bo w ten sposób staniemy się mądrzejsi. To radio to jest wielki uniwersytet i to jest radio, w którym jest i Pan Bóg, i Polska. I o to chodzi, o to chodzi. Wtedy i tożsamość zachowamy no, to jedynie sens was, po co tu dużo mówić. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrej drogi, panie profesorze.
Bezpiecznej drogi, ojcze dyrektorze, i chciałbym też, bo mamy podobną impresję, tak jak ojciec dyrektor mówi o tej swojej podróży przez Polskę, że te flagi są, na razie są oficjalne i urzędowe. I ja też raniutko jadąc tutaj mam intuicję i mam nadzieję, że my, którzy jeszcze ich nie wywiesiliśmy, niebawem to uczynimy, bo to jeszcze nie jest ta pora, prawda? To dopiero dzisiaj jest 30 kwietnia, 2 maja pewno cała Polska rozkwitnie biało-czerwonymi
flagami.
Ale
już to też mogą być. 1 maja to już nie ma tych świąt, nie będziemy je kultywować, ale już od pierwszego możemy flagę
powiesić. Tak, to można już oczywiście jutro wywiesić. To tylko tyle, żeśmy zechcieli wywieźć. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ojciec dyrektor poruszył tę kwestię Targowicy. Jesteśmy w kontekście 3 maja 1791 roku uchwalenia Konstytucji, która przecież króciutko, bo bez mała rok tylko mogła funkcjonować, bo potem się zawiązała Konfederacja Targowicka. I jeśli dzisiaj współcześnie używamy tego pojęcia wobec naszych politycznych adwersarzy, to z jednej strony widzimy to uzasadnienie, natomiast chciałbym się zwrócić do tych radiosłuchaczy i widzów, którzy używają tego pojęcia bez zrozumienia. Spróbujcie poszukać w historii, co się działo wtedy, kto zdradzał, wobec kogo zdradzano i czy nie ma analogii ze współczesnością, bo czasami używamy pojęcia nie rozumiejąc go, a tutaj mamy jeden do jednego przełożenie tamtego okresu, tamtej zdrady i tego, co dzisiaj się dzieje. Oto wczoraj na spotkaniu parlamentarzystów z Komisją Wenecką reprezentanci partii opozycyjnych czynią szalbierstwo niebywałe. Plwają na własną ojczyznę i czynią to z taką soczystością, z takim zaangażowaniem, że wręcz czujemy się oszołomieni, że tak można plwać do własnego gniazda. Oczywiście, że nie można, nie powinno się tego robić. A jednak są w Polsce ludzie, którzy tak postępują.
I ba, mają jeszcze tego satysfakcję i liczą, że na tym zbiją kapitał polityczny tak zwany. To jest najbardziej dziwne, prawda?
Tak jest.
Czyli liczą, że jest część społeczeństwa, która może za to im podziękować. Ale to jest czarno na białym. Przecież ci członkowie tej komisji się śmieją z nas. Taki Włoch przewodniczący czy inni.
Nie tylko się śmieją, ale są też zdumieni.
I zdumieni.
Zdumieni, tak, że można reprezentować taką postawę wobec własnej ojczyzny.
Właśnie. Panie profesorze, powoli podsumujemy tę część naszego spotkania, bo już czas nam tutaj szybko biegnie. Oczywiście spotkamy się o 21.30 w Radiu Maryja. Dzisiaj mówimy, ten patriotyzm dzisiejszy, codzienny, jest też patriotyzmem takim bardzo, bym powiedział, no, atrakcyjnym, prawda?
Myślę, że
niech
tak.
Niech on będzie takim właśnie...
I jeszcze, ojcze, bo mówiliśmy dużo o tej przestrzeni patriotycznej, natomiast zbyt króciutko się zatrzymaliśmy na tej przestrzeni rodzinnego świętowania. Ja chciałbym, zapraszając do wieczornych rozmów, powiedzieć o tym, że ucieszcie się Państwo tym wielopokoleniowym rozpoznawaniem tropów do tożsamości narodowej, żebyście swoim własnym dzieciom tłumaczyli znaczenie barw narodowych, tłumaczyli znaczenie świętowania 3 maja i razem z nimi uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach, które będą wtedy miały.
Czyli taki pomysł, 1, 2, 3 idziemy na majówkę do kościoła, prawda, na mszę świętą, a potem dziadkowie na przykład zapraszają wnuki czy swoje dzieci na kolację, na takie spotkanie i wspólne odmówienie.
Ojcze, a gdybyśmy wspólnie wywiesili flagę. Niech syn pomoże ojcu, niech córka z mamą ją wyprasuje.
Coś takiego.
I razem niech to uczynią. Ale powiedzmy sobie, dlaczego to robimy.
albo dziadek zakupi, przekaże wnuczkowi, który gdzieś tam mieszka na osiedlu.
Niebywale smaczna, fajna sekwencja.
I jak to się będzie pamiętało? On będzie pamiętał, że w roku 2000 którymś tam, kiedy miał 6-7 lat, dziadek mu flagę przywiózł i mówi, powieź ją. I jeszcze coś tam powiedział przy okazji, jakąś lekcję taką udzielił o fladze, o barwach
oczywiście
narodowych.
Z przykazań narodowych. Wspólne odmawianie pacierza i intencja za ojczyznę.
Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za wszystkie telefony, które dzisiaj budowały przestrzeń naszego programu i oczywiście dziękujemy gościowi, pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog i poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pięknie.
I zapraszamy oczywiście po 21.30 na antenę Radia Maryja na kontynuację tematu i spotkania z panem profesorem.